Dzisiaj mamy okazję wielka, żeby studiować ze sobą ósmy rozdział Dziejów Apostolskich, więc idziemy dalej, o ile będziemy mogli. O, jest super. Mogli to uruchomić. Więc jesteśmy na początku dziejów, którzy się dzieli za po śmierci Jezusa i przeżywają apostołowie pierwsze doświadczenia, jak to jest żyć bez Jezusa. Jak to jest żyć z Duchem Świętym. I jak zobaczymy dzisiaj, ósmy rozdział jest takim przełomowym rozdziałem, jak apostołowie, którzy i wierzący ludzie, którzy czekali w Jerozolimie, czekali na Ducha Świętego, teraz są rozproszeni, tak jak Jezus przewidział właściwie, do wszystkich narodów. I ciekawe, jak czego ludzie się spodziewali, jak Mesjasz przyszedł. No, różne mieli oczekiwania. Jedno z nich prawdopodobnie nie było to, że Mesjasz przyjdzie, żeby cierpieć i żeby umrzeć. Z tego, co widzę w Starym Testamencie, Żydzi nie oczekiwali takiego Mesjasza, który przegra. Patrząc z ludzkiego punktu widzenia. Ale jednak został ukrzyżowany. I potem zmartwychwstał oczywiście, więc totalna porażka to nie było. Ale to nie było po ich myśli. I tak samo jak Duch Święty przyjdzie, to pewnie się wydawało im się, że życie teraz będzie pod górkę. Teraz Duch Święty załatwi sprawę. Prowadzi nas, będzie z nami i nawróci świat. Bo po prostu potrzebuje, żebyśmy szli Jego ścieżkami i będzie dobrze. I rzeczywiście, tak jak za czasów Jezusa, oni się cieszyli tym, że w tych pierwszych latach było przebudzenie w Jerozolimie. Tysiące ludzi zwracali się do apostołów, do Jezusa. Wszystko wyglądało super w tych pierwszych rozdziałach. Natomiast potem widzimy, że problemy wkraczają. Że Piotr i Jan, może inni apostołowie, zostali uwięzieni. Musieli odpowiedzieć za swoje krytykowanie istniejącego systemu, zgłaszanie nowego systemu, nową rzeczywistość. Musieli w sądzie za to odpowiadać. I potem mieliśmy w szóstym, siódmym rozdziale, mieliśmy Szczepana. Mieliśmy początki problemów w Kościele. Początki takie, że Żydzi helenistyczni, czyli ci, którzy przybyli do Jerozolimy z greckich terenów, przynajmniej mają w sobie tą grecką kulturę. Oni teraz przyjechali do Jerozolimy, do festiwalu i zaniedbano ich wdowy przy rozdawaniu chleba, jedzenia. I jest pewien problem między różnymi fakcjami Bożych ludzi w Jerozolimie. Zaczęli się skarżyć. I apostołowie na to, jak pamiętacie, wyznaczyli 7 pobożnych mężczyzn, którzy zajmą się tym problemem wdów, czy byłych wdów. I apostołowie mogą w tym momencie się skupić na modlitwę, na słowo. Ale potem widzimy, w ostatnim rozdziale, w 7 rozdziale, widzimy, że jeden z tych 7 pobożnych ludzi, którzy byli promowani, żeby odpowiadać za potrzeby słabszych ludzi w wspólnocie, że Szczepan został zabity. I to musiało być wielki wstrząs dla apostołów i dla tych pobożnych ludzi. dlaczego umarł Szczepan? On był tym naszym głosem. Szczepan był najbardziej z tych wszystkich w tym momencie odważny, żeby głosić dobrą nowinę, a za to został ukamieniowany. Pytanie, jak mamy żyć? Jak mamy naśladować Boga, kiedy zostajemy nie pochwaleni, nie wystawiani na pedestał, tylko uwięzieni, przesłuchani, ukamieniowani? Przeczytajmy, co dalej w tych pierwszych wersetach 8 rozdziału.
Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem, a Szaweł niszczył kościół. Wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia.
Więc jedno staje się dosyć pewne dla apostołów w tym rozdziale, że jeżeli pójdą za Jezusa, nie będzie pokoju. Kiedy ryzykujemy wypowiedzi, słowa Jezusa, nie oczekujmy pochwał. Pytanie sobie zadałem w tym tygodniu, ile razy w ciągu tygodnia słowo Jezus wychodzi z moich ust w otoczeniu niewierzących ludzi? Czy ja jestem na tyle odważny, żeby wypowiadać słowo Jezus? Słowo Bóg? No, może jeszcze. Maria? No, oczywiście. Kościół? No, okej. Ale Jezus? Duch Święty nie wywołuje takich emocji dla niewierzących. Może dla wierzących. Ale nie mają nic do Ducha Świętego. Ale Jezus? Spróbuj to słowo wypowiadać wśród swoich znajomych, niewierzących kolegów i koleżanki. I zostajemy wyśmiewane, autowani, określeni jako dziwacy. Może nikt w dzisiejszej Polsce nas nie ukamieniuje, ale w innych krajach też to. Możemy tego oczekiwać, że nie będzie pokoju, jeżeli pójdziemy na całość za Jezusem. I się nie kryjemy, że jesteśmy wierzącymi ludźmi. O, to nie chcę się za bardzo przyznać do tego. Nie możemy oczekiwać pokoju w tym świecie. To jest jeden wniosek, który widzę, apostołowie i pierwsi wierzący się uczą. Przyjście Mesjasza nie zapewniło im tego pokoju, o którym marzyli. Najwyżej możemy powiedzieć, że pokój znajdziemy w środku. Że to jest owoc Ducha Świętego w nas. Duch Święty pracuje w nas, w środku, wnętrzu, przemienia nasze obawy. Ilu z nas boi się, martwi się? Duch Święty może to uspokoić, dawać nam pokój nawet w takich trudnych momentach, gdzie się boimy, się martwimy. Ale pokój w sensie, że świat nas chwali, że świat nas przyjmuje, to chyba nie możemy. Będziemy mieli trudności w tym życiu. Jeżeli to nie są podatki, to są rachunki. Jeżeli nie rachunki, to jakieś zdrowotne sprawy. Jeżeli nie zdrowotne sprawy, to jakieś polityczne, globalne wojny i zcięsienie ziemi. Jeżeli nie to wszystko, to konflikty w naszym małżeństwie, z naszymi dziećmi, problemy w pracy. Bóg nie oczekuje, że nie będzie tego. Bóg nie wyjaśni nam, że teraz, jak jesteście wierzącymi ludźmi, może jesteście, to módlcie się do mnie, ja to zaraz zrobię. Jakieś problemy macie, to módlcie się do mnie, ja to załatwię. Jak święty Mikołaj. Takiego Boga nie widzimy w tych pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich. Jeżeli apostołowie mieli takie oczekiwania, że jest na zawołaniu Duch Święty, wielki Bóg, to się grubo mylili. I płacili za swoją lojalność, za swoje posłuszeństwo płacili czasami śmiercią. Szczepan to widzieliśmy, natomiast teraz zaczyna się nowy rozdział i nie tylko apostołowie dostają, nie tylko ci liderzy dostają. Saul chodzi po domach i wyciąga ludzi, żeby ich prześladować. Więc oni też nie uciekną. Ludzie, którzy się chowają na drugiej linii, też nie uciekną. Świat ich znajdzie i załatwi czymś. Więc cała wspólnota w Jerozolimie Jezusa uczniów musiało być bardzo zdezorientowani. Czego możemy oczekiwać po Boga, po Ducha Świętego, po Jezusa? Mamy wokół siebie i mamy teraz, jesteśmy przedstawiani postacią Saula. Saul, który był entuzjastyczny, był religijny, był lojalny wobec systemu. Myślał, że służy Bogu, ale grubo się pomylił. Było tak naprawdę odwrotnie. I widzimy tu, że taka gorliwość, taki entuzjazm dla Boga, dla Bożego systemu też może nas prowadzić w błąd. Natomiast dobra nowina jest w tych rozdziałach, że Bóg jest nad tym wszystkim suwerenny. I Bóg wypracuje swoje ścieżki, swoje drogi, swoje wartości, swoją wolę, żeby budować swoje królestwo nawet w takim otoczeniu. Możemy oczekiwać, że Bóg błogosławia, jak Krzysiek wcześniej przeczytał. Bóg błogosławi nam. Ale to błogosławieństwo może inaczej wyglądać, niż my sobie wyobrażamy. Jak my modlimy się, Panie Boże, pobłogosław nas. Przywaliśmy o tym. O co mamy? O co myślimy? O dobre zdrowie, o wystarczającą sytuację materialną, żeby nie było za dużo problemów, które nas przewyższą. A Jezus mówi, błogosławieni jesteście, kiedy ludzie będą źle mówili o was z mojego powodu. Trochę inne wyobrażenie błogosławieństwa, niż my sobie mamy. Ale Jezus wyjaśnił, co jest błogosławieństwem w kazaniu na górze. To nie jest nasz temat na dziś. Natomiast to jest inne wyobrażenie, niż wyobrażenie, które my mamy. Bóg używa złamany świat, żeby rozwijać ludzi. Żeby spowodować, żeby ludzie, którzy mają złamane serce, którzy nie dają sobie rady w życiu, przewiszą im ich te tragedie, które przeżywają. Bóg używa to, nawet to, a może przede wszystkim to, żeby przyciągać ludzi, żeby obudzić ludzi do tego, że sami nie dadzą rady. Tak nie miało być. Trochę jak dziecko, które próbuje samemu coś robić i nie wychodzi. I jeszcze raz próbuje i nie wychodzi. I w końcu pyta mama, jak to zrobić? Bo nie umie. A może wielu dorosłych przeżywa podobne, jeżeli chodzi o prowadzenie swojego życia. Starałem się, ale nie wyszło. Z mężem nie wyszło, z dziećmi nie wyszło. Finansowo krach, kredyt, tragedie, traumy. Nie daję rady. Biorę tabletki, idę do psychiatry. Nie szukają u Boga, ale nie dają rady. Bóg może użyć głupota ludzka, gorliwość, żeby ludzi, ale taka gorliwość bez wiedzy może użyć to ku dobremu. I to, że Saul walczy teraz z Bogiem, walczy z jego ludem, Bóg to sprostuje. Bóg używa głupota, ludzka głupota, gorliwość ludzka nie w tą stronę. Bóg może to użyć dla własnych celów. I to jest ponad nami. To nasze zadanie jest, żeby podziwiać Boga, uwielbiać Go, starać się Go rozumieć. Bo my byśmy zorganizowali to wszystko inaczej. Ale ci wcześniejsi chrześcijanie, jeżeli mogę ich tak nazwać, oni mieli inny pogląd na temat, jak mówiliśmy ostatnio, na temat prawa, na temat świątyni, na temat ziemi. Oni to inaczej zrozumieli. I oni musieli się dowiedzieć, że jeżeli nie stosuje się do systemu, do filozofii tego świata, do religijnych filozofii, to wtedy będę miał problemy w tym świecie. Nie spodziewajmy się, że będzie inaczej dla nas, jak było dla Szczepana i dla tych wierzących pierwszego wieku. Wszelkie nasze myśli o nieustannym sukcesie, zdrowiu, dobrobycie. Bądźmy gotowi na to, że Bóg łamie ten obraz, jeżeli mamy taki obraz w naszych głowach. Że ktoś, za kogo modliliśmy się, żeby Bóg go uzdrowił, że on umrze. Bądźmy na to gotowi. Co my zrobimy wtedy? Czy wątpimy w Boga? Czy wiemy lepiej niż Bóg? To były pytania, które te wierzący pierwszego wieku musieli nad tym się zastanowić i my tak samo. Ale jedno zrozumieli, że jeżeli, dosyć szybko, jeżeli będziemy pójść za Jezusem, to bądźmy gotowi na to, na więzienie, na prześladowania, na wyśmiewanie. Dlaczego my moglibyśmy mieć inaczej? Czyli mamy Saula tu, który jest takim przykładem, gorliwym członkiem systemu religijnego, który właściwie chciał służyć Bogu, ale tak naprawdę to wyszło inaczej, bo Bóg jest nad tym. Idziemy dalej.
Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Ponieważ go wszyscy od najmniejszego do największego, poważali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten jest wielką mocą Bożą, mówili, a liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków.
Jeżeli pamiętamy Jezusa, który w Mateusz 28 przedpowiedział, co będzie, to twierdził, że oni będą świadkami w Judei, potem w Samarii i potem do końca ziemi. I mamy teraz opis tego regionu Judei i Samarii. Mamy Filipa, więc to nie jest jeden z 12 apostołów. Filip to jest kolejny pobożny człowiek, którego apostołowie wybrali, żeby dbać o wdowach. Pierwszy to był Szczepan, który już umarł, teraz mamy drugi. Ciekawe jest, że nie przechodzimy w dziejach apostolskich przez 12 apostołów. jak każdy z nich po kolei, jak działał. Tylko mamy najpierw Szczepana, teraz mamy Filipa. I co możemy powiedzieć o Filipie oprócz tego, to czytamy w 21 rozdziale, że był jednym z tych siedmiu, ale też, że on był nazwany Filip Ewangelista. Filip Ewangelista, który jak Paweł wędrował przez Cezarii, to Filip mieszkał w Cezarii. Tu. To jak to było port, więc jak Paweł wędrował czasami przez Cezarei, to on mieszkał u Filipa. Filip miał cztery córki, to czytamy w 21 rozdziale. One były prorokczyni, oni byli nieżonaci, ale widać było, że Filip miał otwarty dom, przynajmniej dla Pawła i jego zespołów wędrujących. On był helenistycznym Żydem, tak jak Szczepan. Więc Żyd, nie Żyd z krwi i kości z Jeruzalima, tylko Żyd z rozproszeniu pod wpływem greckiej kultury. Żydzi, którzy byli prześladowani czy autowani trochę w Jeruzalimie. Żydzi, helenistyczni Żydzi, to apostołowie musieli ich im zapewnić tą opiekę. I on przychodzi, Filip przychodzi jako jeden z wielu, właściwie wszyscy zostali rozproszeni. Czyli Bóg używa cierpienie, prześladowanie, żeby doprowadzić do tego, co zostało zapowiedziane, że będą świadkami do Judei, w Samarii, do końca świata. Czekali 8 rozdziałów na to w Jerozolimie. I teraz rozproszenie się zaczyna pod wpływem prześladowania. Więc Bóg tu używa prześladowania, żeby doprowadzić do swoich celów. I widzimy, że ludzie wszyscy byli rozproszeni oprócz apostołów. Dlaczego oprócz apostołów? Czy oni nie powinni być pierwszymi, żeby pójść? To nie wiemy, dlaczego nie jest podane tu, dlaczego nie. Dlaczego apostołowie zostali w Jerozolimie? Może, żeby było stabilnie, może, że oni chcieli tam trzymać się razem, żeby omawiać te wydarzenia. Nie wiemy, ale wiemy, że oni zostali w Jerozolimie, a reszta została rozproszeni. I teraz zaczynamy śledzić Filipa przez chwilę. I będąc rozproszeni, to spotkają się w Samarii z Szymonem. Szymon, który jest osobą, która uwierzył i był ochrzczony. To jest ciekawe. I on czynił cuda. I w drugim wieku jest mowa, ojcowie Kościoła piszą o nim. Prawdopodobnie o nim, bo o Szymonie, który czynił cuda. I ludzie uważali go za Boga. On siebie uważał za wielkiego. Ale on uwierzył. Trzynasty werset. Szymon sam uwierzył i po chrztu on kontynuował z Filipem. Więc Szymon jest ciekawą postacią. Kogoś, kto jest, już uwierzył, ale jest ochrzczony, ale on, patrząc na Filipa, widzi, jak Filip czyni cuda. I Szymon chce to robić. Jest gotowy za to płacić, żeby móc mieć taką moc, jak Filip ma. I Filip go potępia i mówi, twoje serce jest nie w porządku. Więc Szymon próbował na swój sposób załatwić sprawę z Panem Bogiem. Być utalentowanym, być Bogiem. Przynajmniej sławnym. W Rzymie budowali na jego cześć pomnik. Więc on był kimś znaczącym. Ale Filip go napomina. I musimy się zastanowić nad tym, jeżeli chodzi o Szymona, wiara, w co on wierzył. Chrzest, co to mu dało? Facet, który jest nie w porządku z Bogiem według Filipa. Czyli człowiek, który rozeznał, kim jest Bóg, który służył Bogu autentycznie z serca, patrzy na Niego i mówi, twoje serce jest nie w porządku. Szymon widział to jako coś mechanicznego może, normatywnego, coś, co można w jakiś sposób kontrolować, budować jakiś program, jakieś sposoby. I my w dzisiejszym chrześcijaństwie lubimy takie rzeczy. Kursy, programy od ABC, pierwszy krok, drugi, trzeci. Mamy to w jakiś sposób uporządkowane. Ale nie było tak w tych pierwszych dziesięcioleciach. Tak mi się wydaje, nie było tak jasne. I ludzie czytając te teksty i spotkają się z takimi ewenementami jak chrzest, jak wiara, jak przyjście ducha, jak łożenie rąk, szukamy w tym jakiś system. Coś, co można opanować. Coś, co można sobie wyobrazić i opisać i przeprowadzić i tak zadziała. Jeżeli będziesz w ten sposób działał, no to działa. Mamy to, mamy klucze. To zastanówmy się nad tym, czym jest ta wiara, która Szymon miał. Szatan wierzy. Więc to, że uwierzył, to trzeba w Biblii nieraz powiedzieć, co to jest za wiara. Jakub to omawia w drugim rozdziale swojego listu. Wiara, która jest martwa. On opisuje to jako fenomen w tych pierwszych latach, że jest coś takiego jak martwa wiara. Wierzysz? Okej, to demony też wierzą. I co to im daje? Co twoja wiara tobie daje? Co to jest za wiara? Co Szymon miał? Jaką wiarę miał? Był wielki wcześniej, chciał być wielki w Królestwie Bożym. Niezmienione serce, nieprzemienione serce i Filip to rozeznał. Ty jesteś nie w porządku. I wydaje mi się, że możemy mieć, tak jak Szymon, fałszywe wyobrażenie, czym jest Duch Święty, czym są dary Ducha, czego możemy od Boga oczekiwać. Przejdźmy dalej do następnego fragmentu.
Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie im mnie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Ich pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar, bo widzę, żeś jest żółcią gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon odpowiedział, módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkała mnie nic z tego, coście powiedzieli. Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich.
Samarytanie, jak pamiętacie, mam nadzieję, to czyli mieszkańcy Samarii, to była mieszanka. To byli Żydzi, którzy byli po rozproszeniu. Oni się ożenili z poganami i wracali na tereny Samarii. Ale Żydzi ich pogardzili. To była druga kategoria człowieka. Trochę jak helenistyczne Żydzi, trochę podobnie. I ciekawe, że Bóg używa nie swoich apostołów, którzy byli Żydami. On używa Filipa, który jest helenistycznym Żydem, więc on nie jest w tym centralnym układzie żydowskim w Jerozolimie. Więc mógł być lepiej odebrany niż Piotr, czy Jan, czy inne apostołowie w tych terenach Samarii, gdzie ludzie czuli się, że są ludźmi drugiej kategorii. I teraz przychodzi moment, kiedy apostołowie wkraczają do akcji, widząc, że Samaria przyjęła słowo. Dlaczego teraz apostołowie? No może dlatego, że Żydzi musieli to akceptować. Nie tylko, że helenistyczni Żydzi teraz przyjmowali słowo, ale Samarytanie przyjmują słowo. To jest kolejna fala dystansowana od centralnego miejsca w Jerozolimie. Teraz musimy przyznać się, że Bóg też dotyka taki krąg, szerszy krąg. I Piotr, i Jan, apostołowie są po to, żeby uwiarygodnić, tak mi się wydaje, moja interpretacja tego, żeby uwiarygodnić to, co się wydarzyło wśród Samarytanów. Dla Żydów, żeby Żydzi przyjęli, aha, jeśli Piotr to przystępuje, ja to przystępuję. Nie lubię tych Samarytanów, ale przystępuję. To jest od Boga. Więc mamy z jednej strony Filipa, który jest wysłany ewangelizacyjnie przez Boga do miejsca, gdzie apostołowie mogą być nie tak chętnie przyjęty. I mamy apostołów wysłanych nie na samym froncie w tym momencie, tylko jako ci, którzy uwiarygodniają to, co się stało w Samarii za sprawą Filipa. I charyzmatycy lubią, jedne kręgi lubią teraz widzieć w tą kolejność, lubią widzieć jakiś klucz, jakiś sposób. Nawet mamy w teologii nazewnictwo przez Duchu Świętym. To jest drugie błogosławieństwo. Czyli i argumentują między innymi ten urywek, że ci ludzie byli ochrzczeni, uwierzyli, byli ochrzczeni, natomiast jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego, więc jak apostołowie się zjawiają, to w tym momencie Duch Święty wstąpi. Jak będziemy przeszli przez kolejne takie wydarzenie, zobaczymy, że w różnej kolejności różne rzeczy się dzieją. Trudno jest to usystematyzować w jednej tabelce. Krok jeden to jest to, krok dwa to jest to, krok trzy, krok trzeci to jest to. Przynajmniej ja takiej tabelki nie wiedziałem. Bo nie da się to zamknąć w takim systemie. Duch Święty działa jak chce, kiedy chce, poza naszej kontroli. I my nie możemy wywołać go i potem w jakiś sposób on musi wychodzić, żeby jeszcze raz przychodził. Więc jasne, jeżeli nie mamy Ducha Świętego w sobie, nigdy nie oddaliśmy życia Bogu, to w tym momencie powinniśmy prosić Ducha Świętego, żeby przyszedł, żeby zamieszkał we mnie. Natomiast nie widzę w Biblii żadnej podstawy, żeby powiedzieć, że ludzie, Duch Święty przychodzi i odchodzi. I jeszcze raz poprośmy Go, żeby przychodził. I kiedyś tam odchodzi, bo musi odejść, żeby przyjść jeszcze raz. Nie widzę tego w Biblii nigdzie, ale to jest popularne w dzisiejszym chrześcijaństwie. To, co wydaje mi się, jest też ostrzeżeniem tu, to jest, co jest najważniejsze, czy spektakularne wydarzenie, czy oddanie się Jezusowi. Czego ja chcę? czy idąc do kościoła w niedzielę rano, czytając Biblię w domu, studują, oczekuje na spektakularne wydarzenia, czy oczekuje na to, że się uczy o koszt oddania siebie Bogu i przerabianie mojego umysłu, żebym zechciał, był gotowy zapłacić ten koszt, oddać życie dla Boga, cokolwiek to oznacza, nawet do błogosławieństw, do prześladowań, do krytyki ludzi, do autowania ludzi, za wyśmiewanie, do ukamieniowania. Czy jestem na to gotowy? To wydaje mi się jest pytanie, które krzyczy dla nas, czytając ten tekst. Czy chodzi mi, jak Szymon, o jakieś cudowne wydarzenia? Czy to mnie zachwyca, czy zachwyca mnie to, że ja mogę z pasją służyć Boga do końca ziemi? I On wyrywa mnie z mojego samolubstwa i poczucia komfortu. I wysyła może do końca świata. Przynajmniej wysyła do sąsiada. To wiemy. To obowiązuje wszystkim. Więc to, że ktoś się ochrzcił, to wiemy, że to nie zbawi. Wiemy, że chrzest nie czyni z niego uczniem Chrystusa. Chrzest jest symbolem czegoś większego, czegoś ważniejszego. Przemiana w sercu. I myślę, że powinniśmy też wiedzieć, że to, że ktoś jest nazwany wierzący w Nowym Testamencie, niekoniecznie jest odrodzony. Może wierzy, jak szatan wierzy, czyli demon. Dlatego między innymi ja nie używam słowa wierzący. Bo przypuszczam, że większość wierzących w tym pięknym kraju nie będzie w niebie. Bo nie oddali życia Bogu. Nie są oddani Bogu. I musimy uważać, żebyśmy nie byli jednymi z nich. Więc stąd raczej ja używam słowa uczeń Chrystusa. Czy ty jesteś wierzący? No to 90% plus katolików w kraju powie tak. I protestantów też. Tak jest to. A czy są wierzącymi uczniami Chrystusa? Nie dla mnie sądzić. Każdy musi siebie samego zbadać, tak jak Paweł mówi do Koryntian. Ale to, że ktoś jest ochrzczony, nie zbawi go. To, że mówi, że jest wierzący, nie zbawi go. Zbawi go żywa wiara, która jest widoczna w czynach. Wiara w to, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Wyznanie swojego grzechu i gotowość, żeby pójść za Nim w oddany sposób. To jest rodzaj wiary, który nas bawi. I oczywiście ta wiara musi być przekształcona w czyny. Idziemy dalej do ostatniego fragmentu.
Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział anioł pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał. A tamten odpowiedział, jakżeż mogę rozumieć, jeśli nikt tego nie wyjaśni. I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owce na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą. Tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać jego ród? Bo jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip, wychodząc z tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? Odpowiedział Filip. Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą, a Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei.
Dzięki. Więc co możemy tu powiedzieć? To jest kolejna fala. Kogoś, kto się zjawił z Etiopii, nie wiemy, kim on był, może był proselitą, ktoś, kto był nawrócony poganin, który staje się Żydem. Przynajmniej on wiedział, że trzeba dać się ochrzcić. Nie wiemy, skąd to wiedział, dlatego że miał mało informacji, ale on czyta Księga Izajasza. To był na festiwalu religijnym w Jerozolimie, otrzymał jakąś kopię Izajasza, część Izajasza. Trudno, żeby niewierzący nie dostał taką kopię Izajasza. I widzi tam w Izajaszu 56, że ludzie w jego stanie, eunuchy, mieć lepsze imię niż synowie i córki Izraela. Wieczne imię. Oni będą pod przymierzem Bożym ujęte. Tak było powiedziane w Izajaszu. To akurat ten fragment daje mu rację bytu, że jest proselitą, że nawrócił się do judaizmu i przypuszczam, że taki był. Może był chrześcijańskim wierzącym, nie wiemy. Ale Filip, to jest moment, wydarzenie, które Bóg aranżuje i powinniśmy być oparci na to w naszym życiu, że Bóg stawia przed nami człowieka, któremu można pomóc. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy mamy antenę wysoko, że może tu mogę pomóc temu człowiekowi, mogę zachęcić tego człowieka? Filip biega do tego wydarzenia. Biega do tego człowieka. Jak słyszy hasło od Boga, idź do niego. Biega. Nie może się doczekać. Taki entuzjazm ma. I on mówi mu o Jezusie. 37 werset jest dla tych z was, którzy studiują, taki wątpliwy werset. W jednych manuskryptach jest, w drugich nie ma, w bardziej wiarygodnych nie ma. Warunek, który Filip w tym momencie stawia. Jedni uważają, że to było dodane w jakimś momencie, żeby wyjaśnić. Przynajmniej można powiedzieć, że nie Filip zaprasza na chrzest. To ten eunuch etiopski prosi o to. W jego religijnym doświadczeniu, poznaniu, to było potrzebne, to był następny ruch. Czy ktoś może mi zabronić? On chce być akceptowany. Samarytanie, helenistyczni Żydzi, teraz Etiopczycy widzą, że jest możliwość, że oni mogą się dostać do ludu Bożego. Czy ktoś może mi to zabronić? I Filip bez słów lepszych manuskryptów, z takimi słowami w innych, jest bardzo chętny, żeby go ochrzcić. Człowiek, który miał właściwe serce, serce w dobrym miejscu. Filip go chwala i bierze o krok dalej. To wiemy, że chrzest wodny był symbolem, zewnętrznym symbolem w judaizmie dla proselitów, dla tych, którzy się nawracali na judaizm. Więc chrzest wodny nie był tu wymysłem chrześcijan. To było coś, co było obecne w kulturze. Zrozumiane przez ludzi, że z tym związane jest moje przynależność, przychodzenie do danej kultury, do danego kręgu. oznaką mojego serca, tego, co tej przemiany w sercu. I potem mamy na samym końcu, czy mamy go, Etiopczyka, który wierzył, że Jezus jest Synem Bożym. Określenie, dookreślenie jego wiary. I duch bierze Filipa, nie wiemy jak, więc możemy tylko spekulować. Irenius, jeden z ojców Kościoła, twierdzi, że ten Etiopczyk stał się misjonarzem do Etiopii i że od tego człowieka rozpoczął się Kościół, który był słynny w Etiopii przez lata. Ale klucz chyba w tym, jeżeli klucz, jedna z powtarzających lekcji tego rozdziału, to jest, że Ewangelia jest dla wszystkich. Nie tylko dla Żydów, to też dla helenistycznych Żydów, też dla Samarytanów, też dla proselitów, Etiopczyków, eunuchów. Wszyscy są mile widziani. I Filip, Bóg posługuje się nie tylko apostołami. Mamy ludzi spoza tego układu. Bóg posługuje się Filipem tak jak wcześniej Szczepanem. Apostołowie akurat przystępują. Oni nie nadążają. I zobaczymy to w 10 rozdziale, że Piotr jeszcze nie rozumie tego, co się dzieje. Więc apostołowie są może o krok dwa do tyłu od tego, co Bóg robi. I Bóg robi z innymi ludźmi. Więc bądźmy na to gotowi, że Bóg zadziała i zaskakuje, jak zadziała, czym zadziała, kim zadziała. To jest niewątpliwie pewna lekcja. Moja lekcja jest, żeby nie bać się powiedzieć, wypowiadać słowo Jezus w otoczeniu kolegów, koleżanek niewierzących. Nie bać się ewentualnego autowania, który to spowoduje. Ludzie muszą usłyszeć, że Jezus jest to imię. I w erze, kiedy nie lubimy prawdy, ludzie nie tolerują prawdy. Prawda, jeżeli już, to jest moje subiektywne ujęcie, rozumienie prawdy. Nic dziwnego, że Jezus, który twierdzi, że On jest prawdą, jedyną prawdą, nic dziwnego, że jest traktowane agresją przez ludzi, którzy są zagrożeni tym, że jest jakikolwiek prawda, która nie wywodzi się z ich źródła rozumienia. Więc nie dziwmy się, jeżeli będziemy ogłaszać prawdę w Jezusie, ta agresja, która będzie, którą apostołowie i pierwsi pobożni ludzie doświadczali. Panie Boże, dziękuję Tobie za Filipa, dziękuję Tobie za Szczepana, że byli gotowi przechodzić, przekraczać wszelkie bariery komfortu, wyobrażeń kulturowych, żeby ogłaszać dobrą nowiną o Jezusie. I dziękuję Tobie za apostołów, którzy byli gotowi badać to, czy to jest autentyczne. I dziękuję Tobie za ten Kościół, za Twój lud. I modlę się o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie wstydzą się Tobie, ale którzy są oddani totalnie Tobie. Amen.